Lokacje. Audycja społeczna.
Cześć, Jacek Soczewski, podcast społeczny Lokacje. Dzisiaj rozmowa z Natalią Bańdo, specjalistką od placemakingu i ekspertką od mamutów. To z jej inicjatywy powstał bowiem Park Mamuta, projekt wspólnotowy na wrocławskim Oporowie, stworzony w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Rozmawialiśmy o społecznym projektowaniu i zapraszaniu mieszkańców i mieszkanki do wspólnych działań w tworzeniu przestrzeni. Rozmawialiśmy raczej swobodnie, stąd też może mniej dokładna jakość nagranego materiału. Wynika też z tego, że występowałem niejako w podwójnej roli. Z jednej strony Natalia pytała mnie o rzeczy związane z Nadodrzem, które znalazły się w publikacji na temat społecznego projektowania osiedla, a ja skorzystałem z tej okazji, aby zapytać o jej doświadczenia tworzenia razem ze społecznością. Spotkaliśmy się w infopunkcie Nadodrze przy okazji warsztatów placemakingowych, które w listopadzie 2020 prowadzone były w Centrum Rozwoju Zawodowego Krzywy Komin, też na Nadodrzu. Warsztaty te były częścią programu Pracownik Kultura Przestrzeni Miejskiej. Zajęcia poświęcone były zrozumieniu przestrzeni miejskiej jako miejsca zaistnienia zjawisk kulturalnych. A więc czym jest placemaking, którego ekspertką jest Natalia Bańdo? Placemaking to tworzenie udanych miejsc i niekończący się proces, wymagający otwartości i współpracy. Przestrzenie publiczne są sceną życia publicznego, a w tym miejskim spektaklu każda rola jest główna, zarówno mieszkańca, jak i aktywisty, przedsiębiorcy i zarządcy terenu. Więc o placemakingu i o tworzeniu fajnych przestrzeni dla społeczności i o najbardziej przyjaznych miejscach na mapie Nadodrza rozmawiałem z Natalią Bańdo, absolwentką architektury krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym, gospodarki przestrzennej na Pytnicy Wrocławskiej oraz florystyki. Natalia jest też członkinią grupy projektowej Do Przodu oraz oczywiście inicjatorką Parku Mamuta. Zapraszam do naszej rozmowy.
Lokacje, miejsca społeczne.
No dobra, no to my się bardziej zajmowaliśmy ogólnie placemakingiem w kontekście tego, żeby nakreślić, jak się tworzy udane miejsca publiczne, bo o tym głównie mówimy. No i potem, żeby tę wiedzę mieszkańcy mogli wykorzystać na przykład do zgłaszania projektów w wrocławskim budżecie obywatelskim. No i jakby efektem końcowym tego będzie taka broszura, która może potem ułatwić na przykład zgłoszenie takiego projektu. Super. Będzie jakiś pomysł, jakaś inspiracja, wstępna analiza. No żeby ta wiedza tylko nie była wykładem, to przeprowadziliśmy taki tak zwany spacer badawczy i wybraliśmy sobie tutaj dzięki Twoim pomysłom i wyborowi także ulicę Rydygiera. No bo jakby jest to dosyć ciekawa ulica, brała udział w wielu wydarzeniach na Dodrze. Dlatego chcieliśmy, żeby ją, no żeby się przejść tą przestrzenią i zobaczyć, jak to wygląda w kontekście właśnie przyjaznej ulicy. I tutaj braliśmy takie narzędzia Fundacji Girl People do badania tego i oceny tej przestrzeni i jakości tej przestrzeni publicznej. Jakby tych informacji, bo one będą na pewno cenne, no żeby wszystko, co robimy, zwłaszcza w WBO, fajnie by było, jakby miało ten szerszy kontekst, że nie tylko my sobie coś wymyślamy jako mieszkańcy i to robimy w danym punkcie, tylko patrzymy na otoczenie i jak to wygląda i co się dzieje dookoła i z kim możemy wejść we współpracę i też jakby do czego się dowiązać. Z racji tego, że właśnie wszystko, no jakby zmienia nam się ten świat. No i też myślę, że pod kątem planowania przestrzennego i tego, jak będą te przestrzenie publiczne wyglądać, też się zmienia. I to też zobaczymy, co z tego wyjdzie i jak też ten proces projektowy się może zmienić. Też jakby, no WBO to nie też będzie, no ono już jest nakierowane na te przestrzenie rekreacyjne, te przestrzenie dla mieszkańców jakby, więc myślę, że teraz może zajmiemy się jeszcze dodatkowymi jakimiś innymi rozwiązaniami przestrzennymi. Zobaczymy.
Rekreacyjną.
Tak, ale Mamut był w pierwszej edycji tak naprawdę, tej pierwszej zgłoszony. Tak, no ale wtedy jeszcze nie przestrzenie czy rekreacje, czy przestrzenie publiczne, czy tereny zieloni nie były tak popularne jak teraz. Tam dużo wtedy było projektów pewnie no, z nawierzchnią, z drogami, z oświetleniem. Teraz to ta szala się trochę inaczej rozkłada.
No bardzo mocno teraz wiesz, dużo parków w tym rozdaniu. Kępa Mieszczańska.
No, Park Hendrykowski myślę, że pociągnął, to jest tak jak w trendach wszystkich, to tak jakby też można widzieć w WBO. Park Hendrykowski bardzo ładnie pociągnął ostatnie gdzieś tam WBO. Myślę, że Mamut pociągnął pierwsze edycje i tutaj też jakby każdy chce mieć dostęp do tej zieleni i potrzebuje też jakby, tym bardziej teraz zobaczyliśmy, jak bardzo potrzebujemy tej przestrzeni, bardzo blisko siebie, nie to, że tylko trzy parki we Wrocławiu mamy stare, do których jeździmy. tramwajem, to tak cenne jest, że każdy ma dostęp do zieleni w zasięgu spaceru. Także no i to jakby im więcej, tym lepiej właśnie. I jeszcze takie lokalne parki to jeszcze mają taki wydźwięk, że są ludzie bardzo związani z nimi. Jakby Mamut przeszedł dużo swojej gdzieś tam, taką wyboistą dość drogę, ale teraz ludzie z nim są związani, to już jest ich mamut, to już jest ich park, także to i to też to tworzy to miejsce i tym też, ja bym nazywała to pacemakingiem, na pewno też już jest pacemakingiem, bo to są parki wspólnotowe i te wszystkie, które w WBO powstają, też będą wspólnotowe, no bo jeden mieszkaniec nie wygra w WBO, to już musi być sztab ludzi.
Lokacje. Miejsca w mieście.
O które miejsca na Odrzu pytają turyści? Albo czy są jakieś trasy wyznaczone po Odrzu?
Niekoniecznie trasy, ale na pewno dużo osób pyta o podwórko na Roosevelta, to kolorowe podwórko, gdzie są namalowane obrazy, bo tam OCAP robił, Jan Mikołajek. Duża akcja, kiedy artyści razem z mieszkańcami malowali polobizny mieszkańców tamtego podwórka na Roosevelta.
To niedawno było, czy kiedy?
Nie, to już było jakiś czas temu, okay. Z kilka lat temu. No i tam jest faktycznie, robi to duże wrażenie, bo na całej szerokości, długości podwórka są te malunki i to jest takie, no świetnie to wygląda też na Instagramie, takie zdjęcia. Takie kolorowe. Tak.
Trzeba pojętować tak, żeby wyglądało dobrze na Instagramie, wtedy wszyscy tam przychodzą i jest ruch. Jest tak. Impresja też, instagramowe,
no.
Też ciekawe.
No ja tam zawsze odsyłam na Jedności Narodowej, na Pomorską, Cybulskiego, tam też fajnie, bo to jest Rozrusznik, też bardzo fajne miejsce.
Czyli znowu co, do knajpy wysyłam, do lokali.
Do kawiarni.
Do kawiarni, no to kawiarni, ale do lokalu, usługowego, tak brzydko się mówi, nie wiem jak to się ładnie, lokal gastronomiczny. No.
Ale też Rydygiera z tą mozaiką Serce nad Odrza też jest takim punktem charakterystycznym. Wtedy w drodze do tego Serca nad Odrza można właśnie przejść, powiedzieć, żeby ludzie przeszli ulicą całą Rydygiera i zobaczyli, co tam jest. No jest Jedność Narodowa, jest Rydygiera, jest Łokietka,
a na Jedności
Pomorska, jakby one tak się rozwidlają, są obok siebie są te miejsca. Na Jedności też jest takim kręgosłupem, tam jest dużo takich fajnych sklepów, tam właśnie usługi bardziej się dzieją, nie? Więc jakby to można sobie przechodzić, albo na Plac Macieja można pójść.
Tam też tych pracowni. Co się dzieje? A nie jest komercjalizowane, turystyczne.
Nie można tam nic turystycznie, nie? No jakby to jest pod zarządem
zieleni. No, aha, nie, bardziej wiesz, że tak jest to, nie wiem, czy to jest organizacja, czy co, z tym żółtym parasolem biega i robi takie wycieczki gdzieś tam, w takich różnych dziwnych miejscach. Pytanie, czy tu takie coś działa? Nie wiem nawet.
Jakby to nie jest aż tak daleko między sobą, to można przejść dookoła i wszystko jest obok siebie, więc nie ma potrzeby takich robienia planów, wydaje mi się. Warto się zgubić na dobrze.
No warto się zagubić na dobrze, tak, tak.
Lokacje łączą społeczności.
Też mam piękne modelowe podejście. No byłoby idealnie. Znaczy ja tylko pamiętam takie podwórko, które Spanato robiło na Lodrzu. To jest też jakiś jeden z pierwszych tych działań związanych z rewitalizacją. No i tam próba włączenia tej lokalnej społeczności do w ogóle tego podwórka to było pewnie strasznie trudny proces. I chyba suma summarum to podwórko zostało zniszczone, mimo tej wielkiej pracy, którą włożyli aktywiści. Także no szkoda. Jakby gdzieś tam jest to bardzo trudny proces. Ale też jakby dotykamy też takiego tematu, że no mieszkańcy się na te zmiany no nie godzą, nie na wszystkie się godzą. No nie wszyscy mieszkańcy się nie na wszystkie godzą, mimo tego, że my wszyscy wiemy, że już chcemy miasta, gdzie tych samochodów jest mniej, chcemy poruszać się rowerem, chcemy więcej zieleni, no ale to kosztem właśnie miejsc parkingowych. A na każdych spotkaniach, konsultacjach, o ile przyjdą mieszkańcy, którzy nie są aktywistami, no temat miejsc parkingowych będzie tragiczny, tak? Jakby mamy przykład Daszyńskiego, gdzie wywołał po prostu jakiś wielki skandal, nie? Jakby próba w ogóle ruszenia ulicy i ruszenia miejsc parkingowych. A wiemy dobrze, no żeby ta przestrzeń, żeby była przyjaźniejsza, no trzeba ograniczyć możliwość wjazdu tym samochodem wszędzie i uporządkować to parkowanie, no bo nie ma przestrzeni dla innych. Nie ma przestrzeni, żeby normalnie poruszały się osoby starsze, których jest bardzo dużo, albo osoby na wózku, czy osoby gdzieś tam mamy z dziećmi, albo tatusiowie, no to jest...
Dla mnie to jest oczywiste i dla Ciebie pewnie też, nie? Że jakby ta ulica powinna spełniać wiele ról, wiele funkcji, o właśnie tego są szkołem, i że powinna być dostępna dla każdego. To się dużo zmienia, że już ci samochodziarze nie mają nie są najgłośniejsi, że jakby też inne perspektywy są słyszalne, czy widoczne, czy dopuszczalne do głosu. Jakby to jest tak właśnie taka szansa. Nawet trzeba tego też przygotować, czy jakby wytłumaczyć to mieszkańcom i mieszkankom, no bo jakby mają samochody i nie mają gdzie je postawić i to jest też jakieś takie, no, potrzeba bardzo konkretna i trzeba to zrozumieć. Warto o tym rozmawiać i właśnie tłumaczyć, w jaki sposób można wykorzystać tą przestrzeń. Nie?
Tak, tak. Znaczy mi się wydaje, że chyba nie da się określić do końca, czy to będzie, najpierw powinna być ta przemiana społeczna, czy najpierw ta infrastrukturalna, bo część rzeczy jesteśmy w stanie wywołać odpowiednio zaprojektowaną przestrzenią i zmienić te nawyki mieszkańców, które mogą wyjść korzystnie i dobre, jeżeli to się już sprawdziło w wielu przypadkach, no to możemy być pewni, że to też to wyjdzie, ale to jakby musi być znowu taki proces, współpraca i
no
to
właśnie, wszyscy, no, współpraca.
I też pewnie trzeba dopasowywać to do konkretnych miejsc i konkretnych problemów, bo chyba nie ma to oczywiście jak zwykle rozwiązania jednego dobrego na wszystko. To, co tu jest ciekawego we Wrocławiu, te mikrogranty, które dają nam możliwość zobaczenia, gdzie są ci lokalni aktywiści, gdzie działają, co robią i ewentualnie jak napotkają, jakie problemy po drodze realizują swoje projekty, bo tam my, ja też między innymi, uczymy się tej pracy w mieście, współpracy, która potem się może przerodzić na te kolejne działania. No jak dla mnie kolejnym procesem, jak już ktoś został liderem w mikrograntach, może być tym liderem w WBO. Znaczy, to nie jest związane ściśle ze sobą, ale myślę, że fajnych się rzeczy człowiek uczy i potem realnie może tą przestrzeń już pod tą społeczną, którą tu już tu wytworzył na mikrograntach, zmienić tą przemianę infrastrukturalną, taką już realną, doraźną i to wszystko może jakoś fajnie współgrać.
Fajnie, że mówisz o WBO, bo WBO bardziej mi się kojarzy z takimi zmianami w przestrzeni publicznej, ale też ja tutaj tak krytyczny, ponieważ są takie głosy, że WBO spełnia rolę, którą powinno spełniać miasto, że dlaczego na WBO mieszkańcy muszą się kopać o chodniki równe, nie? Co jest, a miastu jest łatwiej po prostu to zapłacić z budżetu WBO i to też jest takie niebezpieczeństwo, że miasto oddaje tą kompetencję mieszkańcom i tylko umywa ręce, nie? Że jakby oddaje tą rolę.
Znaczy to jest tak, to teraz już każdy, kto gdzieś tam robił projekt, zgłaszał projekt WBO, był tym liderem i robił tą promocję, to dobrze wie, jak to wygląda, jak to jest mega dużo pracy, żeby w ogóle to wygrać, zwłaszcza teraz przy takich warunkach, jakie są. No i też jakby jest wielki z tym problem, że no jedyną odpowiedzią, żeby coś się wydarzyło w mieście, to jest odpowiedź zgłoś to do WBO. No ale no każdy ma trochę energii, żeby coś zgłosić i fajnie, ale nie można wszystkiego zrzucać na aktywnych mieszkańców, którzy to robią po nocach, żeby po prostu we Wrocławiu były ścieżki rowerowe, które w nowoczesnym, ekologicznym mieście po prostu powinny być. A WBO jest o tyle taką działaniem, że to jest punktowe. No i nie jest to totalnie zaplanowane i te ścieżki czasami się tworzą w jakichś różnych dziwnych miejscach, albo nie są współgrane z jakąś tam zielenią wzdłuż tej ulicy. Jakby to no, dotyka tylko, projekt dotyczył jednego, to musi być zrobione według tego jednego, a nie dotyczy to całej jakby gdzieś tam otoczenia i nie ma tego kontekstu i tego planowania, które teraz chyba będzie, no jest chyba najistotniejsze. Już nie możemy o punktowych rozwiązaniach, tylko o wielkich rozwiązaniach, które zaplanowanych.
To powiedz mi, teraz jak o tym rozmawiamy o WBO, to swoje perspektywy, jak można było to by dobrze zrobić, że w jaki sposób można wykorzystać tę wiedzę liderów WBO do planowania większych działań w mieście, nie? Żeby to nie było punktowe, tylko żeby to było bardziej w szerszej skali i w jaki sposób miasto mogłoby skorzystać z tego.
Mi się wydaje, że jeżeli ta urbanistyka czy planowanie przestrzenne byłoby na wysokim poziomie, że dużo tych przestrzeni byłoby nakreślonych takich ram, jak to powinno wyglądać, albo co, gdzie się powinno mniej więcej znajdować, to potem już taką małą realizację konkretnych punktów, konkretnego skweru, konkretnego miejsca, można byłoby spokojnie oddać mieszkańcom i tam, gdzie są oni najaktywniejsi, no to po prostu może pierwsi to zdobędą, albo będą mieli wpływ na to, jak to będzie wyglądać w takich drobnych elementach. Ale cała taka struktura miasta, siatka miasta, no powinna być od góry już zaprojektowana, tak samo jak gospodarowanie wodami, bo to jakby nigdy nie jest to punktowe. To wszystko powinno być jakby ciągami dobrze zaprojektowane, żeby grało dobrze. Tak samo jak ten system transportu publicznego, powiązanego z systemem transportu rowerowego. To wszystko jakby jest, musi być połączone odpowiednio, żeby działało, bo jedno, jakby element, jeden element niczego nam nie da, musi być to odpowiednia siatka. Więc w tym momencie ta energia fajna mieszkańców może być jakby stworzona do tej małej skali, tej najmniejszej, ale już taki duży plan z góry, no to już to, no dokładnie, są jednostki miejskie, którym się zajmują, są odpowiedni specjaliści, którzy się tym zajmują i to powinno być gdzieś tam stworzone, a potem możemy gdzieś tam mówić o tych działaniach mniejszych, gdzie ludzie mi się wydaje, że czasami oni po prostu chcą, mają energię i chcą robić, i chcą, żeby było dobrze, a nie do końca, i wszystko im jest jedno, co to będzie. Ważne, że oni po prostu będą działać i coś robić. I tak jakby i zgłaszane są różne dziwne projekty i potem wygrywają i musi to powstać. I czasami nie ma to w ogóle kontekstu do tego, co tam powstaje. No jakby, mam nadzieję, trzymam kciuki za Park Tysiąclecia, który gdzieś tam jest zaprojektowany, ktoś tam wygrał jakiś tam projekt i lider, jeżeli lider jest taki, który będzie chciał współpracować z innymi, no to super, to na pewno coś się fajnego uda. Ale ryzyko jest takie, że nie będzie i też są takie przypadki. Albo ktoś zgłasza takie totalnie kosmiczne projekty z potrzeby serca, na przykład takie są opisy w tym WBO, no i zbiera te 1000 głosów, a gdzie inni walczą o te głosy po prostu do utraty tchu.
Demokracja,
tak, ale ten projekt, jakby widać, że mamy pewne już koncepcje stworzone, albo że projekty tworzą się dwóch liderów na jednej przestrzeni, mimo tego, że się próbują dogadać, znaczy, no, to jakby większa musi być jakby zarządzanie, jakby tu też znowu mówimy o zarządzaniu miastem, tak jak planowanie też można nazwać zarządzaniem miastem i tu WBO też powinno być takie zarządzane odpowiednio, żeby to się, projekty się nie pokrywały, albo nie powstawało coś totalnie bez sensu. No tak teraz pytanie, czy ten lider będzie skłonny zmienić? Możliwe, że będzie, jak ktoś z nim odpowiednio porozmawia i wytyczy mu jakieś tam rany. No ja miałam taki przypadek teraz, że poprosiliśmy o to, że jakby nie bez sensu zgłaszać projekt jeden no w Parku Mamuta, żeby się nie pokrywały, bo wiem, że ludzie no nie zwracają takiej dużej uwagi, jakby z głosu go zagłosują, jak nie mogą się nie wczytać dokładnie, o co chodzi i teraz głosy są tracone też czasami i szkoda, no bo to wiadomo, że to każdy głos jest cenny, zwłaszcza w takich warunkach, jakie mamy w tym momencie.
Lokacje, miejsca społeczne.
To może co wie lider WBO? Aktywista, co wie więcej od takiego planisty miejskiego, jak oni mogą uzupełnić swoje wiedzę.
No to jest piękna, złota zasada placemakingu, że ten lokalny ekspert to jest mieszkaniec. Znaczy ta przestrzeń, której my mieszkamy, no to jakby jest dla nas najbardziej znana i my mieszkańcy będziemy wiedzieć o niej najwięcej. I to są super cenne informacje, które my planiści, projektanci, no i możemy nie wiedzieć wszystkiego. Możemy nie wiedzieć, że ta jabłonka jest najistotniejsza i ta przestrzeń po prostu funkcjonuje, albo że ten budynek jest związany z tyloma emocjami, albo że tu się nie da chodzić, albo że tutaj lubimy najbardziej chodzić tą ścieżką, albo jeszcze wiele innych informacji, które nam może podać lokalny ekspert, mieszkańcy. Po prostu oni wiedzą, jak spędzają tam czas i gdzie jest im najlepiej, najwygodniej i gdzie jest najfajniej. No i to jest super cenna informacja, którą my powinniśmy właśnie pozyskiwać od mieszkańców, lokalnych ekspertów, żeby po prostu połączyć wiedzę planistyczną, czy architektoniczną, czy projektową z wiedzą mieszkańców o przestrzeni, a potem jeszcze najlepiej wyłapać tych lokalnych ekspertów, no i oni już będą tą tworzyć tą po prostu więź z tą przestrzenią, tym działaniem. No i to byłby świat idealny i tylko teraz jest pytanie, czy wszyscy potrafimy z sobą współpracować, czy to się udaje?
No a to kto wtedy tak współpracuje? Czy wtedy
po eksperci od placemakingu możecie być takimi, powiedzmy, architektonicznymi mediatorami, że właśnie pogodzicie te sprzeczne wizje? Jaka jest wasza rola?
No tak jakby teraz, no to placemaking czy sama partycypacja, no to jakby też można to połączyć ze sobą. No i właśnie o to chodzi, że ta droga partycypacyjna była po prostu poprowadzona w odpowiednim harmonogramie, w odpowiednim kierunku, bo to jakby, żeby nie było za późno, żeby pewne rozwiązania, najpierw pracujemy z mieszkańcami na samym początku, może właśnie obserwujemy, jak działają oni sami, jak działają mikrogranty, co oni robią. Potem jakieś warsztaty już na samym miejscu, żeby zobaczyć, bardzo teraz jest ten temat partycypacji społecznej i tym samym tego placemakingu, który jest hasłem po prostu gdzieś tam tej fundacji Project for Public Spaces czy Jane Jacob, to wszystko jest jakby łączy się ze sobą, ale jakby, że pracujemy z lokalną społecznością na miejscu, najpierw wypracowujemy jakąś wizję z nimi jako pierwszy etap, a potem idziemy dalej, potem właśnie projektujemy, potem te koncepty są przedstawione mieszkańcom, czy dalszym ekspertom, czy władzom miejskim i potem znowu są konkursy architektoniczne, które potem mają odpowiednie wytyczne. To, co się teraz jeszcze fajnego dzieje, to robi SARP, bo teraz miałam możliwość moderowania takiej konsultacji, to jest akupunktura miasta, taki projekt i to jakby już fajnie zaczyna iść w tym kierunku, że na początku jest ta wizja studencka, bo jakby też mieszkańcy nie zrozumieją wszystkich rysunków architektonicznych. Oni muszą mieć to inaczej pokazane, żeby móc o czymkolwiek rozmawiać. Albo mówiąc o zmianie, warto już pokazać tą zmianę. No i oni jakby robią tak, że najpierw organizują warsztaty dla studentów, czy jakiś tam pracownik, czy taki etap warsztatowy. Są różne przedstawione wizje takiej przestrzeni. No i to jest poddawane konsultacjom społecznym. W tamtym roku to było na Trójkącie, to co Ci mówiłam. I tam można było na miejscu porozmawiać z tymi mieszkańcami, oni mogli zobaczyć te prace, zagłosować na któreś. Potem powstawał tam raport z tych konsultacji, ale też już władze miejskie na tym etapie mogły pewne rzeczy skonsultować. Mogły pewne rzeczy, konflikty zostać wyłapane i dzięki temu można było już konkurs architektoniczny, który już jest takim bardziej projektowym działaniem, no bardziej uziemić, że tak powiem, jakby już będzie bardziej połączony z tą przestrzenią, która jakby jest projektowana, a nie będzie takim odgórnym konkursem, który, no jakby umówmy się, no, ci architekci nie są w stanie zbadać tej przestrzeni i nie są w stanie spotkać się z tymi mieszkańcami, jak jest ogłoszony konkurs architektoniczny. To jest jakby zupełnie inny proces. Także ta kolejność tych działań, zarządzanie całym procesem tworzenia przestrzeni będzie tu istotne. Tu ciekawe teraz w tym roku był Serce Celiny jest projektowane, czy jakby ta akupunktura jest w tym przestrzeni. No i tam bardzo wyraźny powstał problem. Serce to jest na Gajowicka, Zaporowska, nie? Ta ten kościół Boromeuszy. I jakby to jest bardzo charakterystyczna przestrzeń w tym rejonie. No i tu każda, jak w tym roku akurat z uwagi na to, że jest pandemia, pracownie architektoniczne same projektowały, to takie bardzo słynne wrocławskie. No i jakby każda pracownia wymyśliła wizję przemiany tej przestrzeni, zupełnie różną. No i urodził się ważny dosyć temat, czy dogęszczamy takie przestrzenie osiedli z lat 70., czy nie dogęszczamy tych osiedli. Jak chcemy, żeby ta przemiana wyglądała. No i tu jakby to jest dosyć już burzliwa dyskusja, więc no jakby fajnie, no jakby mamy, nie wiem czy konflikt, ale mamy pewną dyskusję, pewien problem, pewną wizję i teraz pytanie, jak Wrocław czy współczesne miasto będzie się z tym borykać, no bo to nie jest, projekt dotyczył jednej przestrzeni, ale problem jest ten sam wszędzie, teraz ciekawe co się dalej wydarzy, no jakby, ale już tak mieszkańcy no oddawali ten głos, wysyłali maile, jakby tu dużo tych informacji gdzieś tam pozyskaliśmy i zobaczymy, co dalej się wydarzy. Także to fajnie, to tylko teraz dalsze procesy są istotne.
W jaki sposób, czy na ile można stworzyć takie gotowe zasady działania, takie projekty wzorcowe powiedzmy, czy są jakieś takie założenia, że na przykład tej Nerdygierac się udało, to w innym miejscu też się to uda, nie? Czy właśnie mówiłaś o tym dogęszczaniu przestrzeni, czy na je to można też w innym miejscu miasta zastosować, a na ile potrzebny jednak jest ten, niezbędny jest ten aspekt społeczny niepowtarzany dla każdego miejsca?
Mi się wydaje, że jeżeli chcemy, żeby ta przestrzeń, czy takie zagospodarowanie, czy miasto było takie, no miało tego ducha miejsca słynnego, no to bez tego ducha miejsca, ten duch miejsca nie będzie taki sam wszędzie. Czyli jakby on w każdym miejscu będzie inny, więc ten proces projektowy powinien odbywać się za każdym razem oddzielnie. Jakby nie ma takiej kalki. Znaczy wydaje mi się, że nie można takiej kalki stworzyć. Bo no wiemy, jak wyglądają blokowiska. Wydaje mi się, że też różni mieszkańcy tam zaczynają mieszkać. I też będą inne aktywności. I też możliwe, że oni sami w sobie zrodzą różne energie i różnymi rzeczami się będą zajmować. I pod tym kątem warto też na to patrzeć. Jakby to, no ja bym powiedziała, no tak różnorodne jest miasto, różnorodni są ludzie, tak te projekty powinny być różnorodne.
A ja to się Ciebie zapytam, bo to jakby widzę, że wywiad jest w dwie strony. Każdy się wypytuje o różne rzeczy, ale to jest bardzo ciekawy temat. O Twoje ulubione miejsce. Miejsce, czy takie miejsce nad Odrzu ma tego ducha miejsca tak zwanego.
Pracownia Food Think Tank, kawiarnia.
A, tutaj, na tym
na Łokietka, tak. I to jest... Znaczy ja tam mam taki sentyment, nie? Po prostu bardzo lubię ludzi, którzy tam pracują, ale też jest takie w miarę otwarte miejsce, które ma dużą witrynę, co też pewnie nie jest bez znaczenia. I jest takie, jest taka luźna atmosfera, jest jasno w środku, że nie ma stolików ustawionych w rządku, tylko raczej jest taka otwarta przestrzeń. Są tam też jakieś obrazy, jakieś takie dzieła sztuki, powiedzmy, ale też w luźnym stylu i jakby to, że można zobaczyć tą przestrzeń za oknem, jest bardzo istotne, że jakby się obserwuje tą przestrzeń miejską, to jest ta witryna, żeby była widoczna, jest bardzo ważne, a nie żeby to było gdzieś w kącie albo zamknięte, nie? W jakimś szarym kącie. Też to dzięki temu pewnie dlatego, że ulica Łokietka została ma uspokojony ruch teraz, nie można wjeżdżać tak łatwo samochodem, tylko z jednej strony można wjechać autem i jakby to też wpływa bardzo dobrze na otoczenie, że jest po prostu spokojniej, jest ciszej, jest przyjemniej.
No. Cicho i przyjemnie, ale coś się dzieje, no bo jakby jest możliwość obserwowania tego ruchu i tych tak zwanych aktorów życia publicznego, tak zwanego, którzy gdzieś tam się przemieszczają, co też jest gdzieś tam cenne. Ja wiem, że jakby zwłaszcza przy projektowaniu, no, gdzie ta struktura wiekowa jakby jest dosyć wysoka, że dużo osób starszych tu mieszka, to oni jakby ich ciągnie do tego, żeby ten ruch był na tej ulicy, że to niekoniecznie wszystko ma być uspokojone i cicho i spokojnie, bo są też knajpeczki, które są też bardzo fajne, ja bym też, nie wiem, które bym wolała. No, na Sypie masz albo wyjście od zewnątrz, albo masz wejście do wewnątrz, gdzie masz ogrodzone i jesteś po prostu takim ogródkiem kawiarnianym zamkniętym. Też ciekawy, nie? Tak samo jak, nie wiem, bułka z masłem, która ma przepiękną przestrzeń. Też taką do spędzania, ale właśnie ta ulica, która generuje ten ruch i po prostu to jak spektakl, nie? Możesz oglądać i obserwować ludzi. To jakby widzimy, jak mieszkańcy obserwują na tych poduszkach w oknach.
Tomek tutaj też zrobił taką fajną rzecz, że tutaj było takie miejsce do siedzenia, że taką sztuczną trawę tutaj ogarnął na takich boksach, powiedzmy, więc to też
przed
witryną, przed Footing Tank, no więc też był taki zupełnie spektakl, nie, że można sobie było posiedzieć przed wejściem i popatrzeć na ulicę faktycznie i to było... I też jest bardzo dobry przykład dla innych przedsiębiorców, żeby nie bali się wyjść na zewnątrz, na ulicę, nie? W jakiś sposób,
to
żeby
to
wykorzystywać.
Teraz, nie? To jest w ogóle ruch Buła, nie, Pomorska, tak? A oni mają taki malutki lokal i takie malutkie siedziska i to siedzenie na ulicach, no to jest takie paryskie, mi się to kojarzy, ale jakby to już bardzo popularne. A co jest teraz, mi się wydaje, szczególnie teraz to będzie istotne i ciekawe, jak nie możemy siedzieć w środku, bo jest ograniczenie ilości osób, to, co jakby tworząc te warsztaty na Nadodrzu, to było tak, jechałam sobie właśnie to Nadodrzem i tym Rydygiera, ale na Jedności Narodowej jakiś zwykły sklep, to nawet nie była knajpa, wystawił sobie taką starą kanapę przed wejściem, po to, żeby właśnie ci klienci nie czekali sobie gdzieś tam na stojąco, tylko mogli sobie usiąść. I to rodzi takie tymczasowe rozwiązanie właśnie w przestrzeni publicznej i to generuje coś takiego sympatycznego, no bo taka piękna pomarańczowa kanapa przed jakąś witryną i to tylko już nie musi być lokal gastronomiczny, może tak to będzie wyglądać teraz. Że ta pandemia nam trochę poprzekręca to myślenie, ale w tym takim no, ciekawym kierunku, że ta ulica będzie istotna, takim wnętrzem wspólnym.
Chcemy wszyscy chyba to, żeby ludzie przestali chodzić do galerii handlowych, nie? Co też jest takim jakby pozytywnym skutkiem, że są one zamknięte, że właśnie bo tam jest tłok i po prostu jest jakieś straszne, a tutaj można sobie właśnie pochodzić, poczekać i jakby poszperać. Tak wystarczy się przejść po ulicy, żeby coś zobaczyć, nie? Tak, żeby... Ale też jest to, żeby te witryny były widoczne po prostu, żeby ludzie mieli możliwość zobaczenia, co jest w sklepie, nie wchodząc do tego sklepu, nie?
No ważne. Tak, bo nie mogą wejść, bo tam się może muszą zdecydować, co chcą przed sklepem, czy ta witryna już teraz będzie kolejnym ważnym elementem właśnie. Może takie projektowanie postpandemiczne to będzie, jakby...
Window shopping.
Nie, teraz też... Nie wiem czemu, może ten pan z warzywniaka tam też naprzeciwko Nadibuła, nie wiem czemu, czy warzywniak był zamknięty, ale znowu się jakiś pan rozłożył właśnie w takim tymczasowym stoliczku z rzeczami do sprzedaży. Jakby, i chyba ten handel taki trochę uliczny też pewnie wyjdzie na ulicę i też jak są ogłaszane jakieś konkursy teraz, bo też się mówi o tym projektowaniu w czasie pandemii,
To się mówi o tymczasowych targowiskach i to, że ta przestrzeń publiczna będzie też taką funkcję spełniała, że też będzie targowiskiem, więc się będzie takie tymczasowe rozwiązania można byłoby wprowadzić. No oprócz tego, no ja bym bardzo chciała, żeby jakby ktoś, miasto się zdecydowało takim ruchem, już takim dosyć ostrym, zamknąć jakąś ulicę na poczet właśnie ruchu rowerowego i pieszego i właśnie tego wywlekania tych sklepów na zewnątrz. No to by było piękne. Ale czy to się wydarzy? Zobaczymy, jak długo COVID będzie z nami. Oby jak najkrócej.
Tutaj przedsiębiorcy też mają takie rozumienie, że warto wyjść na zewnątrz, jakby do tego też zachęcamy. I jakby to ten moment w lato to był moment triumfu ogródków właśnie gastronomicznych. Też miasto fajnie zareagowało, że pozwoliło na zwiększenie tych ogródków, tej powierzchni tych ogródków i wtedy kto miał ogródek już zapanowany, to wygrywał. No jakby wygrywał. No więc tak. I to jest jakby taka tendencja się utrzyma i ludzie zaczną widzieć, że to jest dobre rozwiązanie i dobre dla biznesu.
Dlatego właśnie to jest naszym takim wnioskiem z ulicy Rydygiera, że tych ogródków nam tam zabrakło, że ta przestrzeń, narożnik, który ma no cudownie jest zaprojektowany, jakby tej przestrzeni no, nie może za bardzo wyjść, bo jest tam już zablokowany samochodami i na poczet właśnie tego parkowania tam te ogródki gastronomiczne i takie zamknięcie ulicy, tam jest taki piękny skwerek taki, bo ta droga się nagle rozjeżdża na dwie i jest taki skwerek po środku, no oczywiście samochody tam prawie już na środku tego skwerku, ale to też jakby rodzi taką przestrzeń, która z wielkim potencjałem, która też mogłaby się taki stać przestrzenią no publiczną taką właśnie, czy z jakimś lokalem gastronomicznym, może spowodować to, że ci mieszkańcy, czy właściciele tych lokali wyjdą na zewnątrz, bo się to opłaca, bo jest trochę ciszej i będzie lepiej. Także znowu mamy takie różne podejścia i różne początki, czy te społeczne, czy te infrastrukturalne. No nie, to miasto nie, to jest duży proces, duże miasto twórcze jakby sam jest takie dosyć no, trudnym zjawiskiem, ale no ciekawym też i na pewno nie, nigdy się nie skończy ta praca, to też jakby jest jeden z myśli placemakingowej, że ta praca nigdy nie zostanie skończona.
Lokacje. Audycja społeczna.